Duchu Święty, proszę, serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobrze, więc kontynuujemy nasze rozważania nad tymi początkami monarchii w Izraelu. I taką pierwszą osobą, która tak naprawdę będzie miała kluczowe znaczenie w ogóle dla ukształtowania się monarchii w Izraelu, będzie prorok Samuel. I tak naprawdę on będzie miał takie kluczowy wpływ na te początki i w ogóle wybory królów, namaszczenie królów. On do tego doprowadzi. I słuchajcie, jedna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, to jest w ogóle motyw, który się bardzo często pojawia w literaturze starożytnej odnośnie wielkich ludzi. To były cudowne narodziny. W czasach starożytnych generalnie było tak, że dzieci w zasadzie nie miały nic do powiedzenia. Nawet Grecy mówili, że do 50 człowiek nie ma nic mądrego do powiedzenia. Prawda? Oczywiście zasób wiedzy, szkolnictwa i tak dalej był zupełnie inny niż dziś, ale tak generalnie uważano. I zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy biografię takich wielkich ludzi ze starożytności, to tak naprawdę ten okres dzieciństwa się w zasadzie nie pojawia. Tak? Ewangelie tutaj, i to też nie wszystkie, bo nie we wszystkich Ewangeliach mamy opis dzieciństwa Pana Jezusa, tutaj są w zasadzie takim wyjątkiem, to rzadko kiedy to opisywano. I słuchajcie, jeżeli chodzi o proroka Samuela, to jego rodzice, szczególnie matka, ona miała na imię Anna, była bardzo pobożną kobietą i oczywiście przeżywała dramat braku potomka. Przypominam też, że w czasach starożytnych tak naprawdę brak potomka to było odbierane jako przekleństwo Pana Boga, bo po prostu nie było tej eschatologii, prawda, taką jaką my mamy dzisiaj. I ludzie uważali, że jeżeli umrę, to nie będzie komu wspominać mojego imienia. W czasach starożytnych to poczucie honoru, ale też takiego pewnego dziedzictwa w pamięci przodków było czymś bardzo, bardzo istotnym. To jest też w ogóle taki ciekawy motyw, który często się pojawia. Zobaczcie, w tamtych czasach starożytnych tak naprawdę nieliczni, ci naprawdę tacy najbogatsi ludzie mogli przekazać potomkom jakieś rzeczy materialne, prawda? Jakieś królowie, władcy, oni po prostu z pokolenia na pokolenie przekazywali ogromne majątki, władzę. Natomiast tacy zwykli ludzie, którzy szczególnie w Izraelu mało co mieli, to tak naprawdę nie mieli czego tym potomkom często przekazać. I jedyne co, to była taka pamięć, prawda, o tych poprzednich pokoleniach. Dlatego to było tak istotne. Ta matka ma takie poczucie, że nie ma potomka, nie ma tego syna, który rzeczywiście mógłby zachować to dziedzictwo po nich, po rodzicach, i ona się modli. Tam jest piękna scena, która mówi o tym, że ona tak zawzięcie się modliła, że kapłan, który był w świątyni, w ogóle uznał, że ona jest pijana. Tak jakby całą sobą się modliła. Tu zwracam uwagę na taką ciekawą rzecz. My jesteśmy cywilizacją europejską. W cywilizacji europejskiej roda na liturgii się stoi nieruchomo i nie ma tego takiego modlenia się całym ciałem. Natomiast gdybyście kiedyś mieli możliwość obserwowania Żydów, tudzież Afrykańczyków, katolików, oni modlą się całym ciałem, prawda? Tutaj wiele lat temu byli nawet Afrykańczycy, którzy nieśli dary, po prostu tańcząc. Tam zupełnie inaczej się to, zupełnie inaczej wyraża się radość. My, jako Europejczycy, jesteśmy tacy stateczni, spokojni, skamieniali wręcz, prawda? Natomiast jeżeli pójdzie się pod ścianę płaczu, tam ludzie się modlą całym ciałem, bardzo często się kłaniając, prawda? Szczególnie, kiedy wymawia się imię Boga, należy się ukłonić. I oni też zachowali to, czego nam czasami brakuje. My skupiamy się na modlitwie myślnej, prawda, indywidualnie. Natomiast w wielu kulturach po prostu szepcze się słowa, prawda, czy chociaż ustami się rusza, żeby było takie poczucie, że człowiek się modli, a nie stoi sobie, prawda, i nie wiadomo o czym myśli. Więc ona rzeczywiście całą sobą musiała się modlić, pokazywać tą relację z Bogiem. I oczywiście Pan Bóg spełnia jej oczekiwania i daje jej syna Samuela. I druga rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście tej modlitwy, ona zawarła z Panem Bogiem taką umowę, że jeżeli urodzi syna, to przekaże go do świątyni, żeby mógł po prostu służyć Bogu. Więc to oczywiście urodziła tego potomka i Samuel zaczyna swoją posługę w świątyni. Później on będzie również ostatnim sędzią Izraela. Mówiliśmy sobie o tym, będzie po prostu miał taki autorytet, pewien szacunek społeczny, który będzie sprawiał, że rzeczywiście Pan Bóg też go wybierze na tego, który namaści władców, namaści królów w Izraelu. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, Samuel w świątyni będzie wzrastał pod okiem Hellego, kapłana. Tutaj mamy ciekawą rzecz, ponieważ Heli liczył na to, że jego synowie zostaną kapłanami, prawda? Że oni jakby przejmą tą rolę kapłańską po nim, natomiast oni są osobami bardzo niemoralnymi, żyjącymi daleko od Pana Boga, w ogóle niezainteresowani kultem świątynnym. No więc tak naprawdę tą rolę w świątyni, ale też rolę po Heli przejmie Samuel, który tak naprawdę będzie dla niego z punktu widzenia takiego biologicznego, prawda, obcą osobą, natomiast będzie mu bardzo bliski duchowo. Samuel będzie rzeczywiście starał się wypełniać wolę Pana Boga, będzie dużo czasu poświęcał na modlitwę i od najmłodszych lat, w pewnym kontraście do synów Hellego, prawda, będzie starał się wypełniać wszystko to, czego oczekuje od niego Pan Bóg. O tym sobie jeszcze powiemy, ale Samuel będzie również tym, który będzie konsolidował Izraela, który będzie jednoczył. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, mówiliśmy sobie o tym, że to było 12 pokoleń. Szczególnie w czasach sędziów oni byli po prostu podzieleni, prawda? Tutaj powoli będzie w czasach już Samuela następowało zjednoczenie. To zjednoczenie będzie miało miejsce w całej takiej pełni, w czasach monarchów, czyli przede wszystkim czasy Dawida i czasy Salomona. I o tych niesprawiedliwych synach Hellego to już powiedziałem, prawda, więc tutaj od nich to akurat Samuel będzie mógł się jedynie uczyć, jak nie postępować. Więc tutaj Heli też trochę będzie taki podzielony, no bo z jednej strony będzie ojcem, z drugiej strony będzie miał rzeczywiście poczucie takiej nieprawości swoich synów. I teraz co się staje? Kiedy Samuel przebywał przy świątyni, prawda? Już po tym, jak matka go ofiarowała do świątyni, żeby mógł służyć Panu, on oczywiście powoli do tej posługi się przygotowywał, to była też posługa związana przede wszystkim ze składaniem ofiar, po prostu z takim kultem świątynnym. przemawia do niego Pan Bóg kilka razy. On na początku nie wie, co zrobić, więc idzie do Helego. Heli mówi, że go nie wołał, nic do niego nie mówił. I w pewnym momencie Heli zorientował się, że do Samuela mówi sam Bóg. Prawda? I daje mu taką odpowiedź, żeby powiedział Pan Bogu: mów, bo sługa Twój słucha. To są bardzo piękne słowa i warto się na chwilę nad nimi zatrzymać, wrócić do tych treści, które kiedyś mówiliśmy, ponieważ my mamy poczucie sługi takiego, prawda, kogoś, kto po prostu jest jak niewolnik, jest traktowany przedmiotowo. Natomiast w tamtych czasach, w tamtych w ogóle okolicznościach, pamiętajmy o tym, że sługa był wolnym człowiekiem w Izraelu, prawda? On posługiwał, można byłoby powiedzieć, naszymi kategoriami, pracował dla swojego pana, szczególnie jeżeli nie miał pieniędzy, prawda? To odpracowywał dla swojego pana, natomiast on miał swoją godność. I teraz zobaczcie, że wracamy do fragmentów, które dotyczą Mojżesza. Pierwszym sługą z pięcioksięgu jest Mojżesz, prawda? I on będzie sługą nie byle kogo, bo oczywiście samego Boga, prawda? I teraz zobaczcie, to jest, tak moglibyśmy sobie po ludzku to tłumaczyć, że im wyższy jest Pan, tym wyższy jest status niewolnika, prawda? Czy sługi danego Pana. Bo jeżeli ktoś był sługą samego króla, no to był blisko króla, mógł go poprosić o różne rzeczy, mógł mu wskazać pewne rzeczy, rozwiązania, prawda? Więc im wyższy pan, tym też wyższy status będzie tego posługującego. Status Mojżesza będzie oczywiście najwyższy, bo on będzie sługą samego Boga. On będzie przekazywał to, co usłyszał od Boga, prawda? Później Jozue, o tym sobie mówiliśmy, był już przyjacielem sługi Pana, czyli przyjacielem Mojżesza, prawda? Nie jest nazywany sługą Boga. Później, jak pamiętacie, mamy ten ogromny taki regres w czasach sędziów, gdzie oni odchodzą od Pana Boga. Można byłoby powiedzieć, że nie ma tych sług Boga, nie ma tych, którzy będą jakoś posługiwali dla Pana, prawda? Czas sędziów to jest czas narastającego takiego regresu, odejścia od Boga. I zobaczcie, że od czasów, kiedy Samuel zaczyna swoją posługę jako sędzia, jako prorok, będzie nazwany i chce się nazywać sługą Boga. Chce jakby posługiwać, działać na rzecz dla dobra tego Boga. Tu zwróćcie uwagę, tylko taka mała dygresja, ale na tym motywie super będzie wykorzystywał ten motyw Paweł, na przykład w listach. Będzie mówił o sobie jako sługa Pana, czy sługa Chrystusa. Co to oznacza? Paweł będzie mówił: ja mówię wam tylko to, co mówił Jezus, tak? Nie wymyślam nic od siebie. Nie możecie się z tym nie zgadzać, co napisałem wam w liście, bo ja tylko wyrażam wolę Pana Jezusa, prawda? Więc tutaj Paweł też z tego tytułu sługi będzie korzystał. Oczywiście też Matka Boża, prawda? Podczas zwiastowania też w tym nurcie tutaj mówi do Pana Boga. Ale tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. Samuel mówi: jestem, Panie Boże, do Twojej dyspozycji, prawda? Nie stawiam Ci żadnych warunków, jestem gotowy wypełniać to, czego ode mnie oczekujesz. Kolejna rzecz, którą warto powiedzieć o Samuelu, z całą pewnością był to człowiek modlitwy. Nie tylko będzie się to wyrażało w kulcie, ale również w takiej swoistej obecności w świątyni, prawda? On będzie kładł bardzo duży nacisk na modlitwę swoją osobistą, ale również na modlitwę Izraela. I zobaczcie, mamy tu całkowicie jakościowy przeskok względem pozostałych sędziów Izraela, prawda? Tamci, o których sobie mówiliśmy, oni najczęściej odchodzili od Pana Boga, odchodzili od Jego przykazań, prawda? Nie postępowali zgodnie z wolą Pana Boga. Samuel na modlitwie będzie odkrywał wolę Pana Boga, ale jednocześnie w swoim postępowaniu, w swojej postawie będzie chciał żyć zgodnie z tym, czego oczekuje od niego Pan Bóg. A więc zobaczcie, okres sędziów kończy się historią Samuela, który w pewnym sensie wraca do korzeni wiary w jedynego Boga, prawda? I tej relacji budowanej na modlitwie, ale również wyrażania tej wiary poprzez czyny, prawda? Więc tutaj mamy akurat w przypadku Samuela piękną historię. To będzie człowiek, który z jednej strony będzie bardzo intensywnie działał, będzie bardzo dużo robił. Na? Tutaj no, samo namaszczenie królów, no to zobaczmy, to jest działanie, które będzie wyznaczało tak naprawdę na setki lat, kolejnych lat, historię Izraela, prawda? A z drugiej strony to będzie po prostu człowiek modlitwy. I Samuel od tego momentu powołania to będzie człowiek, który ma poczucie, że on nie idzie wypełniać swojej woli, ale idzie wypełniać wolę samego Boga. I tu jeszcze, żeby nam się nie myliło, mamy Samuela, prawda? On pierwszego władcę, którego namaści, to będzie Saul, prawda? To będzie ktoś inny, to będzie władca. I zobaczcie, że on namaścił Samuel namaścił Saula na króla, prawda? I kiedy Saul odszedł od Pana Boga, to Bóg mu mówi: namaścisz Dawida na króla. Prawda? Samuel na początku będzie się wahał, jak to przecież już mamy króla. A Pan Bóg mu powie: nie, on odszedł od wypełniania mojej woli, więc musimy wyznaczyć nowego. Chociaż Samuel nie będzie tam, będzie miał wątpliwości, no to będzie miał ostatecznie poczucie, że musi wypełnić wolę Pana Boga. Idźmy dalej. Klimat polityczny w okresie wczesnego żelaza, bo jesteśmy mniej więcej od 1550-1200, prawda, później tysięczny rok, to będą te czasy wczesnego żelaza. I jaką mamy sytuację? Będą narastały nam tutaj przede wszystkim konflikty i wewnętrzne w Izraelu, i zewnętrzne, prawda? Więc jaką przyjmie postawę Samuel? On będzie miał poczucie, że Izrael nie może wygrać siłą militarną, prawda? On jako sędzia, prorok, człowiek, który cieszył się takim uznaniem, będzie chciał wrócić znowu na tej płaszczyźnie, powiedzmy, polityczno-militarnej do korzeni, tak można byłoby powiedzieć, do tych idealnych czasów, kiedy Izrael zwyciężał. A kiedy to będzie możliwe? Kiedy Izrael wróci do Pana Boga? I teraz zobaczcie, z jak ciężkim on się mierzy zadaniem. Generalnie doprowadzić, żeby cały lud się nawrócił, nie jest to łatwa sprawa. Po czasach sędziów, którzy, jakby to powiedzieć, dawali zły przykład ludowi, prawda? Którzy przyczynili się do tego rozkładu moralnego w Izraelu, o którym sobie mówiliśmy, no to teraz jakby postawić ludziom pewne wymagania, sprawić, żeby oni chcieli przestrzegać tych praw Boga, które nie były łatwe. Da? Sprawić, by ludzie trwali na modlitwie, gdzie, jak sobie już powiedzieliśmy wcześniej, nawet synowie Hellego, kapłana, który był blisko świątyni, którzy mieli odpowiednią wiedzę, oni nawet nie chcieli trwać na modlitwie, prawda? Jeżeli jeszcze na to wszystko nałożymy sobie tą sytuację, po prostu trudności komunikacyjne, trudności wynikające, takie naturalne, tak, z pewnego przemieszczania się dzisiaj, załóżmy, nie wiem, premier czy prezydent jakiegoś kraju, jeżeli chce się skomunikować z ludźmi, ma telewizję, ma radio, ma internet, prawda, więc może pewne komunikaty, pewne informacje przekazywać, no w tamtych czasach tego wszystkiego nie było, prawda? Więc to jest ogromne, bardzo trudne zadanie, które Bóg daje Samuelowi, I mało tego, pamiętajmy jeszcze o tym, że ten naród był po prostu podzielony. Tak? Każdy miał swojego przywódcę, każdy miał poczucie, że to on jest tym wyjątkowym plemieniem, pokoleniem, prawda? Więc to wszystko sprawiało ogromne trudności, a jednocześnie, zobaczcie, te czasy tuż przed nastaniem monarchii będą jeszcze trudniejsze w wymiarze politycznym, ponieważ inne narody, widząc, że Izrael jest słaby, będą go atakowały. Prawda? To zawsze tak jest, jeżeli wrogowie widzą, że władza danego kraju jest słaba, jest go dużo łatwiej zaatakować. Pamiętamy również o tym, że ci różne ludy żyły między Izraelitami. Kananejczycy, Filistyni i tak dalej, więc oni, mając poczucie słabości Izraela, tym bardziej nasilą swoje ataki. I to tak naprawdę będzie ostatecznym powodem do ustanowienia monarchii w Izraelu. Ale wróćmy do proroka Samuela. Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów jako słowo pańskie. Zobaczcie, Bóg wspiera Samuela w jego misji głoszenia Bożego Słowa, Bożej woli. Tu oczywiście do wszystkich Izraelitów to jest zawsze wyolbrzymione, prawda? To z całą pewnością nie było tak, że tam od razu wszyscy się podporządkowywali tym słowom. Natomiast powoli on rozpoczyna tą misję konsolidowania Izraela, prawda? I jednocześnie, co jest bardzo ciekawe, ludzie na nowo, tak jak w czasach Mojżesza, będą mieli poczucie, że Samuel nie mówi od siebie, prawda? Że on mówi od Boga. Ta misja prorocka w Izraelu była bardzo, bardzo istotna. Ale zobaczcie, tutaj niemalże druga część zdania z tego początku czwartego rozdziału. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Co tutaj jakby autor chce nam powiedzieć? Mając poczucie, że Izraelici się konsolidują, że pojawił się człowiek z dużym autorytetem, który może być powszechnie uznawany jako władca, czy jako ostatni sędzia, Filistyni się mobilizują, bo mają poczucie, że zostało im mało czasu do tego, żeby zaatakować. I teraz mamy kolejną informację, o której mówi nam Pismo Święte. Na zdjęciu z Rzymu jest posąg arcykapłana. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili, co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim. Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili, ich Bóg przybył do obozu. Wołali, biada nam, nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Da? Czyli co mamy, jaką mamy sytuację? Izrael gromadzi się wokół Samuela, ale jednocześnie ma poczucie, że ma jednego Boga, prawda? Że ten Bóg będzie ich wspierał w walce. To w sposób naturalny budzi taki PR, prawda? Że Izraelici zaczynają przeżywać radość, entuzjazm. Wiemy o tym, że w walce, w takim zabieganiu w działaniach militarnych, ten entuzjazm, taki honor, ale również byśmy to powiedzieli, takie zaangażowanie, prawda, ma kluczowe znaczenie i niekiedy jest ono dużo ważniejsze niż same siły militarne. W takiej sytuacji Filistyni mają poczucie, że zostało im niewiele czasu, prawda? Pamiętamy również o tym, że w tamtych czasach to w zasadzie było jednoznaczne i zwycięstwo ludzi utożsamiano ze zwycięstwem bogów. Czyli jeżeli jeden lud podbijał inny lud, to od razu mówiono, że bogowie danego ludu są więksi, ważniejsi. Arka Przymierza miała być z Izraelem po prostu podczas bitwy. Znowu to był pewien efekt psychologiczny. Oprócz działania Pana Boga, Izraelici gdzieś wracali do tych tradycji, gdzie w czasach Mojżesza, kiedy byli rzeczywiście jednym narodem, skonsolidowanym pod jednym władcą, potrafili wygrywać. Pamiętamy choćby te wydarzenia, kiedy Mojżesz posyła zwiadowców, oni na początku się poddali, 40 lat dodatkowej wędrówki przez pustynię, natomiast kiedy wrócili, w poczuciu jedności i w poczuciu, że Bóg ich wspiera, to oczywiście zaczęli systematycznie podbijać Kanaan. Natomiast co się stało? Bóg stwierdził, że jest traktowany przedmiotowo. Bóg uznał, że Arka jest traktowana trochę tak jak jakiś magiczny przedmiot. Że w Izraelu nie ma autentycznej wiary jeszcze. Że oni mają takie poczucie, że jeżeli Arka jest na polu walki, to oni zwyciężą niezależnie od swojego nastawienia. Tutaj mamy, zobaczcie, niby wydarzenia dotyczą pewnej historii, wydarzeń historycznych i są takie mocno wojenne, prawda? Natomiast tak naprawdę autor Księgi Samuela zwraca nam uwagę na fakt wewnętrznej intencji. Jeżeli robimy coś tylko zewnętrznie, jeżeli nie ma w nas tej autentycznej, szczerej intencji oddania się Panu Bogu, to tak naprawdę trochę z Nim handlujemy, prawda? Ja Ci, Panie Boże, dam to, a Ty mi dasz tutaj zwycięstwo. Ja wziąłem Arkę, prawda, wszyscy powinni od razu polec od Twojej siły. I tak naprawdę dochodzi tutaj do profanacji swoistej, ponieważ Filistyni zwyciężyli, poganie przejęli Arkę. Zobaczcie, więc to jest dla Izraela coś strasznego. Coś strasznego. To tak swoją drogą, zobaczcie, że to się nie zmieniło. To się nie zmieniło od naszych czasów i na przykład do dziś nie chcemy dawać najlepszych technologii na Ukrainę w poczuciu, że one mogłyby zostać zdobyte. I można byłoby sprawdzić, co tam, prawda, poszczególne kraje, jak mają rozwiniętą technikę, prawda? Z drugiej strony wszystko, co jest tam zdobyte ze strony rosyjskiej, jest przewożone do krajów natowskich i rozbierane na części pierwsze, żeby to sprawdzić, prawda? Jaką mają technikę. W pewnym sensie to się nie zmieniło do dziś, prawda? Więc nawet kiedyś czytałem, że jeżeli jakiś natowski samolot zostanie zestrzelony za linią frontu, to się wysyła inne samoloty, żeby po prostu została tam dziura w ziemi. Wszystko zniszczone, żeby technologie się nie dostały w obce ręce. To można było oczywiście tak symbolicznie porównać do tego, co tutaj się stało, prawda? Arka Przymierza. Symbol obecności Boga. Z tablicami dekalogu, z laską Arona, z manną, która pokazywała cuda, które Pan Bóg działał dla Izraela, prawda? Dostała się w obce ręce, dostała się w panowanie Filistynów. Mało tego, ci Filistyni jakoby nie do końca wiedzieli, co to jest. Więc zawsze w takich sytuacjach istnieje po prostu zagrożenie, że ta arka zostanie zniszczona, tak? Bo dla nich to był po prostu złoty przedmiot, który jakoś zabrali, tak? Podczas walki. Tutaj jako ciekawostkę, ale generalnie, oczywiście to jest tysiące domysłów, niemalże na poziomie Indiana Jonesa, ponieważ kiedy w 586 roku później Babilończycy zdobyli Jerozolimę, to pojawia się pytanie, co stało się z Arką Przymierza, Da? Bo to tak naprawdę było serce, serce Izraela, serce świątyni. Niektórzy mówią, że tam były kanały, które, którym odprowadzano krew z ofiar, że tam ona została zepchnięta. Dzisiaj mamy tam meczet, więc nikt nie pozwoli się do tego dotknąć i sprawdzić. Inni, i to jest raczej najbardziej prawdopodobne, kiedy zobaczyli, że tak naprawdę Arka jest czymś najcenniejszym, co w tej świątyni było, prawda? No bo tam nie było żadnego posągu bożka, tak jak to było w świątyniach pogańskich, po prostu pewnie ją zabrali, przetopili w złoto i tyle, nie? Zniszczono ją po prostu. Teorii jest bardzo dużo, ale tak naprawdę no, Arki nie ma do tej pory. No. Niektórzy mówią, że nawet w czasach Pana Jezusa i tam już po prostu nie było. Ale to zostawmy, bo to jest bardzo ciężki temat. W każdym razie istota jest taka. Jest to sromotna przegrana Izraela. Da? Zobaczcie, ten naród nie odnowił się jeszcze na tyle po tych czasach sędziów, żeby móc zdobywać, ale również nie ma w sobie szczerej wiary w Pana Boga. Da? To jest na dwóch tutaj płaszczyznach, więc doświadczają czegoś no, tragicznego. Po prostu arka została im zabrana i tutaj dochodzi do profanacji. Co ciekawe, takie sytuacje bardzo często się w czasach starożytnych zdarzały. Zabranie właśnie tych najcenniejszych takich rzeczy no tak naprawdę pokazywało, kto jest zwycięzcą, prawda? Więc Filistyni, kiedy na polu walki widzieli, jakim szacunkiem Izraelici otaczają Arkę, no to w sposób naturalny całe siły zapewne tam skoncentrowali, żeby ją zdobyć. Ale zobaczcie, to ma też inny wymiar, pewien wymiar psychologiczny. Kiedy Arka była u Filistynów, to oni pokazywali, to my jesteśmy na stałe silniejsi od was. Prawda? To my mamy Arkę, to my ją zdobyliśmy i w pewnym sensie podporządkowaliśmy sobie waszego Boga. On jest niżej niż nasi bogowie. Tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj akurat Piazza de Popolo w Rzymie, Rzymianie po prostu z wielką lubością wywozili z podbitych krajów tak naprawdę wszystko, co się dało, co stanowiło jakąś wartość i najczęściej to było później wwożone w triumfach, prawda? Żeby pokazać te zdobycze na jednym z łuków triumfalnych, kiedy w 70 roku zdobyli świątynię, no to oczywiście też jest pokazana menora, którą ze świątyni jerozolimskiej po prostu zabrano. Tak? To był 70 rok po Chrystusie. Więc to była standardowa technika upokarzania przegranych. Po prostu wszystko, co najcenniejsze z tego kraju się wywoziło. Zwracam tylko uwagę, że w tamtych czasach najczęściej po prostu zaczynano od grabienia świątyń, prawda? Bo one miały najcenniejsze rzeczy, bo zawsze to, co ludzie jakoś uznawali za wartościowego, oddawali po prostu Panu Bogu, prawda? I szczególnie te przedstawienia bóstw pogańskich w krajach ościennych po prostu były bardzo bogato zdobione, więc często je po prostu zabierano, wywożono. Więc tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację i tak naprawdę Rzym do dziś szczyci się tym, że nawet Egipt sobie podporządkowali. To ja chyba kiedyś mówiłem, to że tak naprawdę jakby się głęboko nad tym zastanowić, to przecież te wszystkie europejskie muzea to jest pomnik wielkiego złodziejstwa, nie? Bo to British Museum, Louvre, pomijając oczywiście, gdzie tamte muzea później w czasach nowożytnych kupowały obrazy, to jest inna sytuacja, ale to, co mamy ze starożytności, Muzeum Pergamońskie, prawda? Przecież brama Isztar przed Niemców została dosłownie kafelek po kafelku rozebrana i w Berlinie złożona. Tak samo przecież ten w Pergamonie ołtarz Zeusa, prawda? To dokładnie tak samo. A w Pergamonie została ogromna dziura w ziemi i tyle. Więc to tak to bywało. Idźmy dalej. Siódmy rozdział. I mamy taką ciekawą informację. Od chwili przybycia Arki do Kiriat Jarim upłynął długi okres lat 20. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem. Zobaczcie, ile lat potrzeba było, żeby ludzie odkryli, że czegoś im brakuje, że tej Arki nie ma, że rzeczywiście nie mogą cieszyć się taką pełnią radości przebywania z Bogiem, a jednocześnie przypominam, że Arka była symbolem cudów, które dokonały się na pustyni. Prawda? Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela: jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty i skierujcie wasze serca ku Panu, służcie więc tylko Jemu, a wybawię was z rąk Filistynów. Zobaczcie, że tu jest pewna zależność, tak? Czyli w zasadzie bez nawrócenia nie ma możliwości pokonania Filistynów. I jaka jest odpowiedź? Bardzo konkretna. Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty, to były te wszystkie, prawda, pogańskie przedstawienia, i służyli tylko samemu Panu. Wtedy zarządził Samuel: zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispa. Będę się modlił za wami do Pana. Zgromadzili się w Mispa, czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Znowu symbol pewnego obmycia, oczyszczenia, prawda, z tego zła, grzechów. To wchodzi do nas jako chrzest oczywiście, prawda? Ten symbol polania dziecka. Pościli również w tym dniu. Tam też wołali: zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel sprawował sądy nad Izraelem w Mispa. I teraz zwracam uwagę na to ostatnie zdanie. Samuel ma poczucie, że jeżeli dokonało się pewne zło, no to trzeba je osądzić, prawda? Zła nie można tak po prostu zostawić. Oni podjęli pokutę, ale trzeba dokonać osądu ludu, przebłagania Pana Boga, ukarania winnych, którzy, jeżeli ktoś popełnił jakieś ciężkie grzechy, prawda? Więc zobaczcie, to poczucie, że nie ma Arki, ta przegrana, militarna klęska, tak naprawdę prowadzi do odnowienia się ludu, prawda? Do pewnej regeneracji duchowej tego ludu, i oni podejmują radykalne nawrócenie. To jest znowu coś, co do naszych czasów się zachowało. Posty, modlitwa, prawda? To będą te rzeczy, które jednoznacznie kojarzą się po prostu z takim elementem nawrócenia i oczyszczenia. Ale również to jest moment, kiedy Izraelici postanowili i proszą Boga o to, żeby mogli wybrać króla, prawda, który byłby rzeczywiście zorganizowanym władcą, który by zbierał podatki, organizował armię, prawda, ale jednocześnie zapewniał pewne trwanie Izraela w jedności, ale również w tym, żeby Izrael oddawał cześć jedynemu Bogu. Prawda? Dlatego Dawidowi się to nie udało, ale później jego syn Salomon zapoczątkuje kult w świątyni zbudowanej jednej w określonym miejscu. O tym sobie będziemy mówili. Melek, czyli król, prawda? I teraz, żeby mówić o kimś król, no to oczywiście on musiał mieć władzę absolutną. On miał zorganizowaną armię. Za chwilę sobie o tym powiemy jeszcze na kolejnym slajdzie. A więc król to nie jest tylko jeden człowiek, ale to, o czym musimy pamiętać w czasach starożytnych, to łączy się z całym dworem, administracją, władzą sądowniczą. I słuchajcie, tutaj będzie pewien niuans bardzo ciekawy. We wszystkich krajach ościennych król również miał władzę, byśmy powiedzieli po naszemu, ustawodawczą, tak? Czyli dawał pewne wyroki, dawał pewne ustawy, rozwiązania. W Izraelu tak nie będzie. Król nie ma władzy ustawodawczej, król jest podporządkowany Bogu. da władzę, czy ustawy, rozporządzenia będą przekazywali prorocy. Oni będą pośrednikami od Pana Boga. A więc król będzie władzą wykonawczą i oczywiście sądowniczą. I po tym odrzuceniu Jahwe teraz następuje oczywiście nawrócenie. Natomiast, słuchajcie, musimy pamiętać o tym, i to jednoznacznie w tekście się pojawia, że Bóg nie był na początku przychylny władzy królewskiej. Tam mówił o tym, że Izraelici będą tego żałowali. I zobaczcie, aż ile podpunktów Pan Bóg wyliczył, jeżeli chodzi o trud związany z ustanowieniem króla. Synów waszych będzie on brał do rydwanu swoich koni, aby biegali przed jego rydwanem. Czyli po prostu będzie organizował tą armię taką przyboczną. Dalej, uczyni was robotnikami. Prawda? W czasach starożytnych wielu ludzi po prostu musiał odpracować pewne rzeczy dla króla. Dalej, trzeba będzie przygotowywać broń wojenną, zaprzęgi, to oczywiście są koszty, prawda? Zawsze zbrojeniówka to jest droga sprawa. Córki wasze zabierze do przyrządzania różnych wolności, tam jako kucharki, piekarki i tak dalej. Czyli znowu, prawda, kobiety również będą podporządkowane tej administracji. Zabierze ziemię, prawda, jakieś tam winnice, sady, będzie rozporządzał tymi ziemiami. Prawda? W czasach starożytnych król miał władzę decydowania nad przydzieleniem ziemi. Dalej, zabierze część tego, co uda wam się zebrać. Weźmie wam również niewolników, niewolnice, młodsze osoby, ale również zwierzęta, prawda? Które zatrudni na rzecz administracji, powiedzmy, państwowej. Prawda? Nałoży dziesięcinę na trzodę, wy zaś będziecie jego sługami. Co to oznacza? Po prostu zorganizowaną administrację, aparat biurokratyczny, prawda? Ale również pewien aparat przymusu. Państwo zawsze ma pewien aparat przymusu względem obywatela i od czasów starożytnych tak było. Pan Bóg tutaj mówi Izraelowi, że kiedy ja was prowadziłem, dawałem wam mannę, jedzenie, to wy tego nie chcecie, prawda? A tutaj król nic wam nie będzie dawał, tylko będzie od was brał podatki. I zobaczcie, Pan Bóg wszystko przewidział. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, a Pan was wtedy nie wysłucha. Prawda? Więc od czasów starożytnych to będzie funkcjonowało. I Samuel namaszcza na pierwszego władcę, celowo mówię, nie króla, tylko władcę, Saula. Saul, który będzie pochodził z tego najmniejszego pokolenia Benjamina, który będzie miał się przeciwstawić tej ekspansji plemion kananejskich, który będzie człowiekiem wysokim, pokaźnej postury, więc to też będzie miało wpływ. Prawda? Ale mamy tutaj jednoznaczną interwencję Pana Boga, to Bóg wyznaczy osobę na króla, prawda? I będzie to oczywiście też uwarunkowane, tak jak sobie mówiliśmy, tą sytuacją ogólną, społeczną, ogólnopolityczną. On będzie musiał w tej sytuacji po prostu się odnaleźć i przeciwstawić wrogom Izraela. Sam proces namaszczania na króla, który bardzo rzadko jest opisywany w Piśmie Świętym, Samuel wziął wtedy naczynko z olejem, wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów. Prawda? Więc tutaj Saul został wyznaczony na władcę. I ostatnia bardzo ciekawa rzecz. Saul nie jest wprost w Biblii nazywany królem, czyli Melek. Jest nazywany Nagit, to słowo ma bardzo szerokie spektrum znaczeń. To może być i wódz, i przywódca, suweren, władca, książę. Prawda? Ja zawsze mówię, że język polski na szczęście jest językiem bogatym. Paradoks polega na tym, że nasz język ma najbogatszy zasób słownictwa w dziedzinie wojenno-wojskowej, co też pokazuje naszą kulturę. A francuski w dziedzinie miłości. To są dwie skrajności, oczywiście to uwarunkowania historyczne, prawda? Więc my też po prostu, ja zawsze to porównuję do naszego Mieszka, prawda? Nie można go nazywać królem, raczej się mówi o nim jako o władcy, więc Saul będzie pierwszym władcą po prostu w Izraelu, który zacznie konsolidować i jednoczyć to państwo, ale to będziemy sobie mówili już na kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo. I następne spotkanie za tydzień, a później tydzień po Trzech Królach, czyli 13 stycznia. To jeszcze będę przypominał. Ale za tydzień normalnie się widzimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzieci.